Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym kontynuować temat listu do Efezjan, 4 rozdział. I tutaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jaką rolę Chrystus przyznał tym, którzy usługują w Kościele i jaki jest cel tego usługiwania. Co ma na względzie wywyższony, chwalebny Chrystus, który zmartwychwstał, jeśli chodzi o Kościół? Do jakiego celu zmierzamy, do jakiego ideału dążymy? Pomoże nam w tym 4 rozdział od 7 do 16 wersetu. Wcześniej czytaliśmy o tym, że to Bóg trójjedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty jest gwarantem jedności w Kościele. Poza tym łączą Kościół takie rzeczy jak właśnie jedna nadzieja, jedna wiara, jeden chrzest. A dzisiaj chcemy mówić o tym, że są też dary w Kościele, które są bardzo pomocne. Czytamy od 7 wersetu. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Wydaje się, że krótki fragment, ale jest tu pewna głębia, która przy takim pobieżnym czytaniu może nam umknąć. Pierwsza rzecz to czytamy, że każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. I rzeczywiście każdy chrześcijanin, każdy prawdziwie wierzący człowiek, który przyszedł do Boga, można powiedzieć, nie tylnymi drzwiami, ale normalnie, przez wiarę i pokutę, przez przyjęcie chrztu, przez przyłączenie się do lokalnego, miejscowego kościoła, taki człowiek jest obdarzony łaską. Drodzy, to nie jest taka rzecz oczywista, że jesteśmy obdarzeni łaską. To jest coś cudownego. Wielka właśnie dobroć Boża, że Bóg nam udzielił łaski. Przypominamy zawsze, że łaska to jest niezasłużona Boża przychylność. To jest coś, czego nie można w jakiś sposób sobie wypracować. Nie może tak być, że ktoś powie tak, słuchaj, ty uporządkuj swoje życie, a potem przyjdź do Chrystusa już jako oczyszczony i wtedy będziesz mógł służyć Bogu. Nie. Pamiętam, jak pomagałem jednej siostrze przyjść do Chrystusa, mówiłem jej, przyjdź taka, jaka jesteś, a On ci pomoże, On z ciebie zdejmie te ciężary. I rzeczywiście tak się stało. To jest właśnie łaska, że łaska jest też mocą Bożą ku przemianie, ku zmianie życia, ku nowej nadziei w życiu człowieka. I czytamy, że jest to według miary daru Chrystusowego, czyli stosownie do tego, jaką łaskę każdy otrzymał. Niektórzy potrzebują większej łaski. Wspomnę tu brata Zdzisława z Torunia, który był toksykomanem, brał różne substancje psychoaktywne, zanim się nawrócił. Był człowiekiem ulicy. On potrzebował ogromnej łaski, żeby wyjść z nałogu i stać się potem nośnikiem łaski dla innych, pomagając bezdomnym, zagubionym, narkomanom, dzieciom ulicy. A więc czasami człowiek potrzebuje większej jakby mocy, żeby zostać wyrwanym z tego świata. A czasami po prostu niektórzy, że tak powiem, łatwiejszą mają drogę. Niektórzy są wychowani w rodzinach chrześcijańskich, więc muszą po prostu zrozumieć Ewangelię, i też pokutować, bo każdy jest grzesznikiem, i przyjąć łaskę w Chrystusie. Jest to dar Chrystusowy. Gdy pomyślimy o naszym Panu, naszym Mesjaszu, to Jego dar jest cudowny. Ofiarował samego siebie za nas. Także każdy, kto jest prawdziwym uczniem Chrystusa, to jest człowiek obdarowany łaską. Dzisiaj nie jest to wcale takie oczywiste, że każdy w Kościele jest obdarowany łaską. W wielu kościołach głosi się spłyconą Ewangelię. Nic się nie mówi o pokucie. Wystarczy powtórzyć modlitwę grzesznika po kimś, ktoś tam przedstawi jakąś formułkę, ktoś powtórzył i potem się mówi, pamiętaj, jeżeli kiedyś będziesz wątpił w swoje zbawienie, to wspomnij ten dzień, kiedy powtórzyłeś modlitwę grzesznika. Jesteś zbawiony na wieki. A gdzie to, co mówił Jan Chrzciciel? Upamiętajcie się, wierzcie Ewangelii. Gdzie pokuta i wiara? Tego często nie ma. I dlatego wraz ze wzrostem Kościoła, na przykład na Zachodzie, nastąpił wzrost cielesności w Kościele jednocześnie. Takie ciekawe zjawisko. I wielu ludzi w kościołach żyje tylko światem. Bardzo mało Bogiem, bardzo mało Chrystusem. I mają inne aspiracje niż to przedstawia Pismo Święte. Dlaczego? Bo tak naprawdę nigdy się prawdziwie nie nawrócili. Tylko ułatwiono im tą drogę wejścia do kościoła. I potem są problemy duszpasterskie. Więc nie każdy, kto jest w kościele, naprawdę jest nawrócony. I nie każdy przyjął łaskę. Po prostu czasami ludzie go tak pokierowali i on po prostu już jest. Ale jego życie, jego metody działania, sposoby postępowania daleko odbiegają od chrystusowego modelu, jaki tu mamy w Piśmie Świętym. Więc po prostu musimy też pamiętać, że nie każdy, kto się deklaruje jako chrześcijanin, rzeczywiście nim jest. Ale teraz dochodzimy do bardzo takiego zastanawiającego fragmentu od 8 do 10 wersetu. Jest tu mowa, że Chrystus wstąpiwszy na wysokość, to jest cytat z psalmu 68, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Jest tu mowa o tym, że Chrystus pierw wstąpił do podziemi, a potem wysoko wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Napełnić wszystko to jest zrozumiałe, napełnić darami swój Kościół, wyposażyć go swoją mocą, posłanym też Duchem Świętym. Po prostu pobłogosławić swój lud. Ale co to oznacza, że wstąpił do podziemi, potem wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa i jeszcze powiódł za sobą jeńców? Starożytna interpretacja głosi, że Chrystus po prostu swoją ofiarą, swoją krwią otworzył dopiero drogę dla wierzących Starego Przymierza do nieba. Że wcześniej oni byli w krainie umarłych, ale jeszcze nie byli w niebie. Byli błogosławieni, byli szczęśliwi, ale jeszcze nie byli w swoich duszach, oczywiście w swoim duchu, ale jeszcze nie byli w niebie. Pomaga nam zrozumieć ten tekst List do Hebrajczyków, 10 rozdział 19 i 20 werset. Hebrajczyków, 10 rozdział 19 i 20 werset, gdzie czytamy: mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, oczywiście jest mowa o niebie, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Czyli widzimy, że droga nowa i żywa do nieba została otwarta przez ciało Chrystusa, przez Jego doskonałą ofiarę. I prawdopodobnie, nie możemy mieć stuprocentowej pewności, ci jeńcy zabrani tam z podziemi na wysokość, to właśnie wierni Starego Przymierza. Oczywiście jest to przypuszczenie, no ono jest uświęcone długą tradycją, bo w starożytności tak to rozumiano, że ten tekst oznacza zabranie tych wierzących Starego Przymierza już bezpośrednio przed oblicze Boga. I może rzeczywiście tak jest, może tak należałoby to rozumieć. Ale my głównie rozważamy tekst dotyczący korzyści dla Kościoła ze zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa i celu, jaki On ma, działając w Kościele. Bo czytamy, że ludzi darami obdarzył. Ludzi rzeczywiście Chrystus obdarzył darami. Werset 11 tłumaczy, jakimi służbami ich obdarzył i na pewno też do tych służb ich wyposażył, bo jak Bóg daje zadanie, to i daje wyposażenie do tego zadania. Bo czytamy, i On, to znaczy Chrystus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Popularne w kręgach charyzmatycznych jest głoszenie, że istnieje w Kościele pięcioraka służba łącznie z apostolską. Jest to bardzo mylące nauczanie, ponieważ apostołowie w zasadzie stanowili fundament Kościoła i potem już apostołów nie było. Czytamy tutaj w Efezjan 2, rozdział, werset 20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Zobaczmy, to był fundament, a po fundamencie jest budowla stawiana. Apostołowie to byli ludzie, którzy widzieli Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, werset 1. Paweł mówi: czy nie jestem wolny, czy nie jestem apostołem, czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Oczywiście apostoł Paweł był człowiekiem takim, można powiedzieć, nietypowym, bo on ujrzał Chrystusa w wizji na drodze do Damaszku, na drodze do Syrii. Ale większość apostołów osobiście przebywała z Chrystusem, spędzała z Nim czas i byli oni świadkami Chrystusa i Jego zmartwychwstania także. I to byli apostołowie. Dzisiaj takich ludzi nie ma. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, werset 32. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, mówi apostoł Piotr. Jakich rzeczy? Zobaczmy. Werset 30. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. To byli apostołowie. Oni byli świadkami działalności Pana Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj takich apostołów nie ma. Kiedyś spotkałem się z człowiekiem, który nazywa siebie apostołem. Pewnym Holendrem. Miałem z nim wspólny obiad, rozmowę, bo znałem pastora, który chciał mnie z nim zapoznać. I powiem wam, myślałem, że nie dojdę do domu. Tak się jakoś źle czułem po tej rozmowie. Niby rozmowa była niewinna, takie normalne tematy biblijne, ale jakiś duch z tego człowieka emanował, który jakoś mi zaszkodził. I wracałem do domu i zajrzałem do takiej agencji finansowej, w której pracowała nasza siostra ze zboru zielonoświątkowego. I mówię, spotkałem się z tym, a tym człowiekiem. A ona mówi, no i jak? No i źle się czuję, myślałem, że się przewrócę. Ale mówi, to dobrze, bo on ma złą naukę. I takich niestety apostołów dzisiaj nie brakuje, fałszywych, uzurpatorów. Jest nawet pewne, są nawet pewne wyznania, które twierdzą, że w ich kręgu są przywrócone urzędy apostołów i oni mają ludzi, którzy się nazywają apostołami. I jest kilka takich wyznań na świecie. Oczywiście w pierwszym wieku termin apostoł czasami był używany w sensie szerszym. Przykładowo, zobaczmy, Dzieje apostolskie, 14 rozdział, werset 14. Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł. Dlaczego są nazwani apostołami Barnaba i Paweł? Bo 13 rozdział mówi, że zostali wysłani przez Kościół w Antiochii do służby. I oni byli apostołami w takim poszerzonym sensie Barnaba. Barnaba nigdy nie należał do 12. Paweł był apostołem, ale właśnie Barnaba był apostołem w sensie wysłannikiem kościoła w celu zakładania innych miejscowych kościołów. Ale dzisiaj, gdy jest tylu uzurpatorów, którzy stosują słowo apostoł wobec siebie, nie należałoby w ogóle używać tego terminu do jakiejkolwiek obecnej służby. Poza tym podręczniki historyczne, zarówno starożytne, jak i nowoczesne z historii Kościoła mówią, że po apostołach nastali biskupi w kościołach. Że apostołowie ustanowili biskupów i już apostołów więcej nie było. Dlatego tutaj trzeba pamiętać, że apostoł Paweł odnosi się do sytuacji z pierwszego wieku, kiedy jeszcze jedni byli tymi apostołami. Teraz dalej czytamy, że drugich prorokami. Byli tacy rzeczywiście prorocy. Dzieje apostolskie wspominają o córkach Filipa, które prorokowały ewangelisty. To jest taka ciekawostka, że nawet kobiety prorokowały. Dzieje apostolskie wspominają o Agabusie, który prorokował. Więc były takie poszczególne osoby, które prorokowały. Dzisiaj trudno znaleźć kogokolwiek, kto byłby prorokiem. Są osoby, które głoszą, że są prorokami, Ale przeważnie, w najlepszym wypadku, mówi się o nich, że 50 na 50. To znaczy, coś im się tam sprawdzi, a coś się nie sprawdzi. Bardzo trudno, żeby rzeczywiście coś takiego było. Ewangeliści są i ewangelizacja jest bardzo ważną służbą. Osoba o tym darze będzie skutecznie umiała pozyskiwać ludzi dla Chrystusa. Są też pasterze, pasą trzodę Bożą, opiekują się ludem Bożym i są nauczyciele. A więc są służby w Kościele, które są pomocne, które służą dobru. Nauczanie to jest po prostu systematyczny wykład Słowa Bożego, pomocny we wzrastaniu w wierze. I jaki jest cel istnienia tych różnych służb? Oczywiście tu byśmy mogli wymienić jeszcze inne, właśnie starszych zboru czy kościoła, diakonów i tak dalej. Co jest celem służby? I tutaj ciekawe jest, że niektóre kościoły istniejące, zarówno te tradycyjne, jak niektóre już mniej tradycyjne, mają coś takiego, że nabożeństwo jest to teatr jednego aktora, jak to się może trochę nieładnie mówi. Więc w zasadzie rolą członków kościoła jest przyjście, danie pieniędzy na tacę, wysłuchanie kazania i później mogą pójść do domu. Werset 12 pokazuje, że celem, jaki Bóg miał, jaki Chrystus ma, jest coś innego. Ci wszyscy ludzie w Kościele, których ustanowił Chrystus na różnych służbach, w różnych sferach działania Kościoła, są po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Jakich świętych? Spotkałem się z interpretacją, że tu chodzi o to, żeby pozyskać kolejne kadry, które będą służyć w Kościele. Nie, to na pewno jest wzniosły cel, żeby kolejne kadry znaleźć w młodszym pokoleniu braci, którzy by byli starszymi, którzy by może byli pastorami i tak dalej. Ale to nie tylko to, bo słowo święci nie odnosi się tylko do tych, którzy będą usługiwać w Kościele na konkretnych stanowiskach. Dotyczy wszystkich wierzących. W pierwszym wieku terminem święci oznaczano wszystkich wierzących, którzy nawrócili się, pokutowali, uwierzyli w Chrystusa, przyjęli chrzest, przyłączyli się do lokalnego kościoła. A więc wszystkich wierzących. Bo słowo święty w odniesieniu do człowieka nie ma znaczenia absolutnego, tak jak Bóg jest absolutnie święty, ale oznacza człowieka oddzielonego od tego, co pospolite i przeznaczonego dla Bożych celów, dla dobrych, wspaniałych celów. W tym wypadku narzędziem oddzielenia człowieka od świata, od grzechu, od bożków, od wszystkiego złego jest przelana święta krew Chrystusa i Jego doskonałe ciało złożone w ofierze. Wiara w Chrystusa zbawia ludzi i oddziela ich od tego, co grzeszne. I zobaczmy, właśnie tak zwani szeregowi wierzący, przeciętni ludzie, mają też uczestniczyć w dziele posługiwania. A dzieło posługiwania to jest szeroka sprawa. Przykładowo, drugi list do Koryntian, 8 i 9 rozdział, mówi o takiej formie usługiwania, jak wspieranie ubogich chrześcijan. W Judei był głód, było ubóstwo i wierzący z Macedonii, wierzący z Koryntu, inni wierzący zbierali środki, które miał między innymi apostoł Paweł przekazać, na właśnie potrzebujących. I to jest nazwane tam posługą. Mamy w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich chrześcijankę imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas, czyli gazela tak naprawdę, która szyła stroje, ubrania dla ubogich wdów. Także to były jej uczynki miłosierne, jak mówi 9 rozdział Dziejów Apostolskich, więc posługiwanie może być najróżniejsze. Różne są potrzeby, różne dary. Pierwszy list do Koryntian wyjaśnia, że w pierwszym kościele było tak, że różni ludzie służyli też na nabożeństwach różnymi formami. Na przykład jest tu użyte słowo służyć. 1 Koryntian 14:26. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. A więc różnymi rzeczami można usłużyć także na nabożeństwie. Ktoś może powiedzieć budujące świadectwo, ktoś przeczyta psalm, ktoś jeszcze coś innego powie ze swojego życia, albo ktoś będzie się modlił wstawienniczą modlitwą za innych, ktoś się pomodli nad chorymi, więc wiele służb w Kościele może istnieć. Także odwiedzanie chorych, modlitwa nad chorymi. Wiele, wiele służb jest. I chodzi o to, żeby ten lud Boży nie był statystami, nie przypominał ludzi, którzy są na przykład na meczu i kibicują tylko tam kilku zawodnikom, a sami nie są zaangażowani. Jedynie to, że tam mówią tak, Lewandowski tam i tak dalej. Także nie tylko dopingują innych, ale sami są zaangażowani. I czytamy, że celem tego jest budowanie ciała Chrystusowego. Także rzecz w tym, żeby wierzący pod wpływem służby tych, którzy oficjalnie usługują w Kościele, nabrali tyle ducha, tyle mądrości, tyle jakichś zdolności, odkryli swoje dary, swoje powołanie, żeby mogli budować ciało Chrystusowe. A każdy może coś wnieść. Już kiedyś ten przykład podawałem, ale chciałbym go przytoczyć jeszcze raz. Kiedyś w takim zborze pod Londynem była jedna starsza siostra, która po prostu na każde nabożeństwo wiernie robiła jabłecznik. I to była jej taka służba. Po prostu dzieliła się tym, co umiała najlepiej zrobić. I pastor był bardzo zadowolony. Dziękował jej za to, że ona robi wiernie od lat ten jabłecznik. Dar gościnności też jest służbą. To niesamowicie buduje, że wierzący jedni drugich zapraszają, że to nie jest tylko fikcja, że ludzie zupełnie są sobie obcy, przychodzą na nabożeństwo, no bo tak wypada, bo trzeba jakoś tego Boga uczcić, wykupić to ubezpieczenie na życie wieczne, po prostu na wypadek, gdyby było. Więc po prostu to nie tak ma być. Przychodzimy, żeby budować jedni drugich, chcemy siebie znać, chcemy się odwiedzać, chcemy być w kontakcie. I dar gościnności też jest wielkim darem. List do Hebrajczyków mówi, że niektórzy przez ten dar aniołów gościli nawet. Odwiedzanie więźniów. No wiele jest tak naprawdę pola do działania. Także można budować, można służyć. Ale przede wszystkim, jak list do Galacjan mówi, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej komu? Domownikom wiary. Zobaczcie, jakie słowo, domownicy. Kościół to nie ma być taka formalna struktura, że wszyscy wchodzą zimni i zimni wychodzą. To ma być jak rodzina. Domownik się kojarzy z rodziną. W pierwszym wieku domownikami była zarówno rodzina, jak i jacyś tam słudzy, którzy byli. Po prostu nieraz były większe domy i więcej osób tam mieszkało w tamtej kulturze. Więc każdy był domownikiem. A teraz Kościół też ma być rodziną Bożą. I co trzeba jeszcze tutaj powiedzieć, że w pierwszym wieku i jeszcze w drugim wszystkie nabożeństwa generalnie odbywały się w domach prywatnych, bo chrześcijaństwo było, no można powiedzieć tak otwarcie, wyjęte spod prawa. Nie było uznane za tak zwana, jak to się mówiło po łacinie, religio licita, czyli religia uprawniona, mająca prawa, tak jak judaizm, ale musiało jakoś tam funkcjonować. I zobaczmy, co jest celem tego wszystkiego, tego usługiwania, tego wzrostu wierzących, żeby każdy jakąś działkę dla siebie znalazł, której może służyć Bogu, służyć innym. Werset 13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Łatwe to jest? Nie jest łatwe. Mamy jedną Biblię, prawda? A ile poglądów? Dzisiaj, w tej dobie internetu, gdzie jest masę samozwańczych nauczycieli na YouTube, którzy własne jakieś tam poglądy najbardziej dziwaczne głoszą, trudno zachować jedność wiary. Jednemu się spodoba taki nauczyciel, innemu jeszcze inny. Oczywiście są też dobrzy nauczyciele, którzy mają tam kanały, gdzie można wiele skorzystać i oni dla dobra ludzi to robią, ale tu trzeba rozeznania. Jest tak wiele konferencji. Pamiętam, ktoś mi kiedyś opowiadał, że młodych ludzi posłali na konferencję, potem 2 miesiące byli chorzy duchowo, trzeba było ich ratować, żeby doszli do jakiejś równowagi, bo byli tak zrujnowani tym i jakoś w zamieszaniu byli po tym, co usłyszeli. Więc widzimy, że dzisiaj jest trudno, dzisiaj jest pełna wolność słowa i wyznania i taka nieskrępowana, bez żadnej odpowiedzialności. I ludzie głoszą wszystko, co im tylko ślina na język przyniesie. Łącznie z teorią płaskiej ziemi, łącznie z najróżniejszymi naukami. Więc nie jest łatwo o jedność wiary. Dlatego do czego musimy wrócić? Do źródła. Do Słowa Bożego, też korzystać z dobrych wyznań wiary. Z dobrych wyznań wiary, w których jest wytłumaczone podstawy, zebrane, że wierzymy na przykład w Boga jednego w trzech osobach. Na przykład dzisiaj niektórzy nie bardzo chcą to uznać. Nie chcą uznać boskości Chrystusa, dlatego te wyznania wiary, łącznie z tym starym, nicejsko-konstantynopolitańskim, gdzie Chrystus jest wywyższony jako ten Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Po prostu te wyznania wiary formułują nauki biblijne. Poza tym są podręczniki, które tłumaczą podstawy wiary. Kiedyś była taka popularna Paula Little, wiedz dlaczego wierzysz, gdzie w prostych słowach są podstawy wiary. Dlatego potrzebujemy dążyć do tej jedności wiary. I przede wszystkim, ja mówiłem o różnych źródłach zewnętrznych, ale przede wszystkim w Kościele ma być taka służba, takie nauczanie, jednogłośne, jednomyślne, żeby to prowadziło wierzących do jedności wiary. Właśnie ci nauczyciele, pasterze mają do tego prowadzić. I tu też chodzi, co jest bardzo ważne, do poznania Syna Bożego. Wszyscy mamy dojść do poznania Syna Bożego. Apostoł Paweł mówił właśnie, jak ważne jest poznanie Syna Bożego. Mówił w liście do Filipian, chociaż już znał Jezusa, to mówi w wersecie 10, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Był świadom, że jeszcze w pełni Chrystusa nie poznał. Mówi w wersecie 12 trzeciego rozdziału listu do Filipian, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. A apostoł Piotr wspaniale kończy swój list drugi, trzeci rozdział, werset 18. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Poznanie Zbawiciela Paweł nawet uznał za ważniejsze od wszystkiego, co do tej pory osiągnął. Uznał wszystko, cokolwiek zdobył, za śmiecie. Nie dlatego, że to nie było wartościowe, ale w porównaniu z poznaniem Syna Bożego nie miało to większej wartości. Dlatego poznanie Syna Bożego to jest tak ważne. I to poznanie nie polega tylko na umysłowym poznaniu, ale na związaniu się jeszcze bliższą relacją. Dlatego tak ważne jest codzienne wzywanie Pana Jezusa, czytanie Ewangelii, poznawanie Go i przez Niego Boga Ojca. Związanie się z Chrystusem jeszcze bliżej. Cenienie Jego i Jego ofiary nade wszystko. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy za byle co podeptają Syna Bożego. Za byle co, jakieś inne sprawy drugorzędne, mało wartościowe wybierzemy, bo jakoś są dla nas atrakcyjne, a Syna odrzucimy. To by było tragiczne. Dlatego mamy dążyć do coraz lepszego poznania Syna Bożego, żeby największe skarby tego świata, największe Jego atrakcje były niczym dla nas. Żeby On był w końcu jednym. Bo pamiętajmy, wieczność przed nami i my mamy być przemienieni na obraz Syna Bożego. I uświęcenie polega na przeobrażeniu na obraz Syna Bożego. I tu czytamy do męskiej doskonałości i tu nasze siostry mogą się zmartwić. Okazuje się, że w Grece jest takie słowo, które oznacza też ludzkiej doskonałości. Tu chodzi o ludzką doskonałość. Że do tego dążymy, żeby stać się w pełni wolnymi od braków ludźmi. I dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, jak to jest powiedziane. Czyli żeby w nas był ten charakter Chrystusowy. Żeby po prostu była ta miłość, ta gorliwość o sprawy Boże, która pożerała Chrystusa, te wszystkie Jego wspaniałe cechy, ale naczelną jest miłość. I czytamy, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. No muszę ze smutkiem powiedzieć, że niektórzy chrześcijanie nawet po latach nie doszli do takiej stałej wiary, do stałych przekonań i miotają się między różnymi naukami. Na przykład pewien znany chrześcijanin w pewnych kręgach przyjął naukę właśnie o płaskiej ziemi. Inny zaczął się skłaniać ku naukom adwentystów. Jeden pastor jednego z ewangelicznych kościołów, ale nie naszego wyznania, przez dłuższy czas zapraszał do siebie pastora adwentystycznego, przeszedł na dietę koszerną, zaczął święcić sobotę. Gdzie u tych ludzi zdrowe, ewangeliczne, nowotestamentowe przekonania, że po latach nawet skłaniają się do takich rzeczy? Widać Widać jakąś chwiejność czasami, właśnie jak dzieci, miotanymi tu, tam, nie mogą dojść do dojrzałości, ciągle zadają te same pytania. To nie ma tak być, drodzy. Mamy dojść w końcu do dojrzałości, mamy być wyczuleni, z daleka wyczuwać herezję, z daleka wyczuwać błąd i nie dać się zwieść na bezdroża błędu przez metodyczne wprowadzanie w błąd, jak mówi jeden z przekładów. I o co chodzi, że trzeba powiedzieć, że są bardzo sprytne metody wprowadzania w błąd. Wyrywanie wersetów z kontekstu, kładzenie nacisku tylko na człowieczeństwo Jezusa, z pominięciem boskości Jego. I wiele takich jest systemów zwodzenia i my mamy być na tyle trzeźwi, że nie będziemy się w to zagłębiać. My to zaraz będziemy odcinać i nie będziemy słuchać takiej nauki. Poznamy, bo mamy Ducha Bożego, że to jest fałszywe. I czytamy, że zamiast tego, zamiast bycia takimi chwiejnymi, którzy raz takie poglądy mają, raz inne, raz idą w tym kierunku, raz w jeszcze innym, żebyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. I tutaj szczerymi w miłości, jeżeli tak to przetłumaczymy, to rzeczywiście zgadza się z innymi tekstami. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 9, gdzie czytamy: miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Czyli miłość nieobłudna, czyli szczera inaczej, prawdziwa, autentyczna. To jest bardzo ważne, bo słychać czasami, że ktoś trafia do kościoła, chodzi tam rok i nikt w ogóle się tą osobą nie interesuje. To jaka to miłość? Także bardzo ważna jest ta miłość. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Tak ważna jest ta szczera, nieobłudna miłość. Ale grecki zwrot może też oznaczać mówiąc prawdę w miłości. I tak niektóre przekłady to oddają. Dzisiaj, gdybyśmy sięgnęli do internetu czy do telewizji, widać, że ludzie nie potrafią nawet słusznych racji przedstawiać w duchu miłości. Są konfliktowi, zwłaszcza tam, gdzie się czują anonimowi na różnych forach internetowych, gdzie mogą się pochwalić jakąś swoją opinią. Wypisują tak nienawistne komentarze, nawet jeśli mają rację. Okropne to jest, to woła wręcz o pomstę do nieba. Tak samo niestety na niektórych forach chrześcijańskich zdarza się, że niektórzy spierają się w tak brzydki sposób, że mój przyjaciel świętej pamięci Ryszard Paciocha z Koszalina był tak przygnębiony tym, co zobaczył na tych forach chrześcijańskich, te dyskusje takie zaognione, takie konfliktowe, że był tym zdruzgotany. Przestał na to w ogóle zaglądać. Więc pamiętajmy, że nawet mając rację w jakiejś sprawie, zawsze powinniśmy wychodzić z tej pełnej miłości złotej reguły. Jak ja bym chciał, żeby mi tę prawdę przedstawiono? Czy chciałbym, żeby ktoś mi ją rzucił bezwzględnie w twarz, w okrutny sposób? Czy wolałbym, żeby to robił w duchu miłości, łagodności Chrystusowej? Żeby mi powiedział tę prawdę, ale w takim zdrowym duchu, który mnie zachęci, który mnie podniesie, który mnie zbuduje. I to jest bardzo ważne, żeby mówić prawdę miłości, nawet trudne rzeczy miłości. Ja dzisiaj rano obejrzałem taki krótki film, gdzie pewien chrześcijanin z miejscowości Tychy na Śląsku miał wizytę świadków Jehowy. No i ten film, pierwszą część widziałem już dłuższy czas temu, gdzie on im cierpliwie tłumaczył, że Chrystus jest Bogiem na tej zasadzie, że jak człowiek rodzi człowieka, to Bóg ma jednorodzonego syna, który na pewno też jest Bogiem, bo to jest syn samego Boga. Tak jak syn człowieka jest człowiekiem, tak syn Boga jest Bogiem. I tak inne argumenty stosował. I w tym drugim filmie teraz powiedział, że spotkał się z ogromną nienawiścią za ten pierwszy film i z takimi zarzutami, posądzeniami. Ale mówi: błogosławię wszystkich, przebaczam wszystkim, będę się modlił za moich wrogów. Bardzo tak po chrześcijańsku się zachował na ten taki zmasowany atak na niego. I właśnie takimi mamy być. mówiącymi prawdę w miłości i mamy wzrastać pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Mamy stawać się podobni do Chrystusa. Jaka jest definicja uświęcenia? Stawanie się podobnym do Chrystusa. Odbywa się to w sposób postępujący w życiu chrześcijanina. Chrześcijanin oczywiście ma zwycięstwa w uświęceniu, ale i porażki. To nie jest taka droga, to jest wyboista droga. Czasami zawodzimy, czasami upadamy, czasami brak nam cierpliwości, czasami brak nam łagodności, czasami no niestety powielimy jakiś grzech, ale zawsze pokutujemy i idziemy naprzód. Dowodem na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jest właśnie proces wychowawczy. Zobaczmy Jakuba i Ezawa. Czy Ezawa Bóg wychowywał, karcił go przez całe życie? Ezaw wzgardził Bogiem, wzgardził pierworództwem i nie widać tego procesu wychowywania Bożego w jego życiu. On sobie wziął jakieś żony poganki, w ogóle żył bezbożnie. On jest synonimem człowieka bezbożnego. A weźmy teraz Jakuba, który był oszustem. Widać Boże wychowanie w jego życiu? Widać to uświęcenie? Wychodzi warunkowo do Boga, mówi, jeśli mi pobłogosławisz, dasz mi wrócić, to ci będę składał dziesięcinę. Jeśli, mówi do Boga na początku. Trafia na większego oszusta, na Labana, łamie to mu życie. Trafia jeszcze na oszustów w swojej rodzinie. Pozorują śmierć Józefa. A więc zbiera to, co posiał. Bóg go kształtuje przez trudne doświadczenia. Ale na koniec jako patriarcha jest już prawdziwym mężem Bożym. Przeszedł przez ogień cierpienia, przez ogień doświadczeń, ale to, że Bóg go kształtował i uświęca, było dowodem, że jest dzieckiem Bożym. I list do Hebrajczyków mówi, że jeśli nie podlegamy Bożemu wychowaniu, to jesteśmy bękartami, jesteśmy dziećmi nieprawego łoża, a prawdziwe dzieci są wychowywane przez Boga. I jeśli my rzeczywiście, pomimo jakichś porażek, pomimo trudności życiowych, jednak wzrastamy, jednak robimy jakieś postępy i Bóg nas kształtuje, czasami nas karze nawet, jeżeli odchodzimy, zbaczamy z drogi i zsyła na nas nawet jakieś niepowodzenia, bo błądzimy, to jednak widać, że Bóg nas wychowuje. I to buduje niesamowicie, dodaje niesamowitą pewność, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi, bo On nas nie zostawia obojętnie. On nie zostawi nas, nawet jeśli gdzieś tam zbłądziliśmy. On będzie nas napominał. I właśnie z głowy, z Chrystusa, całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Czyli Kościół to nie powinna być luźna struktura, to powinno być coś, co przypomina ciało. Wzajemnie się zasilamy, wzajemnie sobie pomagamy. Każdy członek Kościoła ma jakieś przeznaczenie, ma jakieś swoje zadanie. I to ciało Chrystusowe ma rosnąć i budować siebie znowu w miłości. Czytaliśmy, że mamy być szczerymi w miłości lub, jak mówią inne przekłady, mówić prawdę w miłości. A tu czytamy, że to ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. Drodzy, im człowiek starszy, tym bardziej widzi, jak wielką wagę ma miłość. Miłość Boża, która jest rozlana w sercach wierzących przez Ducha Świętego, jak mówi list do Rzymian 5 rozdział. I tylko chodząc w tej miłości agape, tej czystej, szczerej, prawdziwej miłości, bezinteresownej, życzliwej, możemy jako Kościół wzrastać, być bezpiecznym miejscem dla dzieci, dla młodzieży, do wzrostu duchowego, dla członków dorosłych także zboru, aby wzrastali i być przyjaznym miejscem dla ludzi z zewnątrz, którzy będą szukać Boga, będą szukać Ewangelii. Dlatego, drodzy, przypomnijmy sobie pokrótce, co dzisiaj mówiliśmy. Chrystus obdarzył każdego prawdziwego, nawróconego, wierzącego człowieka łaską. Chrystus otworzył drogę do nieba wierzącym starego przymierza, ale i nowego. Chrystus jest wywyższony ponad wszystko i ustanowił w Kościele różne służby konkretnych sług, mężów Bożych, aby z kolei oni przygotowali tak zwanych zwykłych wierzących, ale nikt nie jest zwykły, bo każdy jest skupiony drogocenną krwią Chrystusa, ale tych, którzy nie mają funkcji w Kościele oficjalnej, do służby. Do tego, żeby każdy coś wnosił w Kościele. I do tego, żebyśmy doszli do jednomyślnej wiary, znali dobrze Chrystusa, coraz lepiej Go poznawali i w przyszłości w pełni byli Chrystusowi. Żebyśmy nie dawali się zwodzić nikomu ani niczemu i byli szczerymi, mówiącymi prawdę w miłości, ludźmi wzrastającymi w Chrystusa, budującymi siebie wzajemnie w miłości. Niech ten tekst nas zachęci, aby stawać się ludźmi podobnymi do Chrystusa. Niech zachęci też każdego, kto jakąś służbę ma w Kościele, do tego, aby jeszcze gorliwiej budować innych, aby jeszcze więcej dobrego wnosić do Kościoła. A myślę, że wtedy przyszłość przed nami będzie świetlana. Amen.